dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki, Radio Kraków Kultura, a ze mną moje i Państwa dzisiejsze gościnie Aleksandra Lipczak i Marta Serwit. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nieśmiało, widzę, zaczynamy, ale myślę, że się rozkręcimy. Myślę, że się rozkręcimy, bo będziemy rozmawiać o fascynujących rzeczach. Będziemy rozmawiać o słowie i będziemy rozmawiać o pisaniu i przede wszystkim o tym, czy tego pisania można się nauczyć, czy jednak musi być ten pierwiastek, którego nie jesteśmy w stanie określić, a dopiero później szlifujemy warsztat. To myślę, że na te pytania mi i Państwu dzisiaj odpowiedzą gościnie. Ale zaczniemy od tak zwanych konkretów i od pretekstu do spotkania, więc Ola, patrzę w Twoim kierunku. Szkoła Pisania Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Co to, z czym to się je, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie wie? No i co przed nami? Może zróbmy taką wprowadzającą pigułę.
No tak, to jest konkret, który nas tutaj sprowadza i właśnie spotykamy się w dobrym momencie, bo trwa rekrutacja do dwóch kursów, które się składają, które są jakby fundamentami Szkoły Pisania Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Prowadzimy rekrutację na kurs pisania powieści, czyli kurs dla osób, autorów i autorek, przyszłych autorów i autorek, którzy są w trakcie pracy nad swoimi pierwszymi książkami i mają okazję dopracować te teksty i jakby zastanowić się, spojrzeć z boku na swój warsztat i na swoje umiejętności pod okiem najlepszych redaktorów i redaktorek, autorów, autorek w Polsce. Dwoje mentorów na tym kursie i jedną z tych mentorek jest od tego roku, z czego się ogromnie cieszymy, Marta Serwit obecna tutaj. Drugim mentorem jest
tutaj
już...
będą fanfary.
Tak, głośne fanfary. A drugim mentorem jest związany z tym projektem już od wielu lat Filip Modrzejewski, również znakomity, doświadczony redaktor. I to jest kurs, na który rekrutacja trwa do 16 sierpnia, więc to są właściwie ostatnie dni.
Proszę jeszcze się decydować, tak. Jeśli macie coś w zanadrzu, w szufladach.
Tak,
i nie
tak.
Wiecie,
trzeba
co z tym
podesłać
zrobić.
Fragment powieści, takiej odpowiedzi na taki krótki kwestionariusz, CV. No najważniejszy jest ten fragment powieści na ile, jakie tam mamy kategorie? Około 10 stron, zdaje się. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć na stronie pisz.miastoliteratury.pl albo po prostu miastoliteratury.pl. I jest też drugi kurs, kurs redaktorski, na które rekrutacja trwa z kolei do 29 sierpnia, czyli trochę dłużej. I to jest kurs taki, już powiedziałabym, bardziej zawodowy, chociaż no w sumie pisanie też jest zawodem w idealnym świecie. Natomiast kurs redaktorski skierowany jest do średnio zaawansowanych i nawet już trochę bardziej zaawansowanych redaktorów i redaktorek, którzy też chcieliby swoje umiejętności trochę rozwinąć, jeśli chodzi o to rzemiosło redaktorskie. Bo to jest kurs wyjątkowy w skali całej Polski, mogę tak powiedzieć, i nie jest to jakiś taki marketingowy, tani chwyt. Bo jest z tego, co jakby ten kurs powstał jakby wobec takiej sytuacji, że są kursy, które wprowadzają jakby do tego rzemiosła. Mm-hmm. Natomiast brakuje kursów na takim średnio zaawansowanym poziomie. Już jakby redaktor czy redaktorka ma pewne doświadczenia, ale pojawiają się pewne wątpliwości, pytania, wyzwania. I to jest taka przestrzeń, takie zajęcia, w ramach których można udoskonalić ten, mm-hmm. ten warsztat i porozmawiać o jakichś tam różnych swoich wątpliwościach z doświadczonymi redaktorami i redaktorkami.
Marta, to ja od razu zapytam ciebie, bo masz wspaniałą opinię w środowisku, taka nieposzlakowana opinia, tak by można było powiedzieć, czyli krąży opowieść Marta Serwit zredaguje. Jak Marta Serwit tego nie zrobi, to już nikt tego nie zrobi. Ale przekazywanie wiedzy to jest jeszcze kolejny element, który sobie dokładasz na głowę, że tak powiem. Mm-hmm. To jest kolejne wyzwanie. Proszę, odpowiedz wszystkim na pytanie, czym się zajmuje redaktor w idealnym literackim świecie i redaktorka? Bo okazuje się, że nie zawsze jest to oczywiste, a zdaje się, że macie kluczową rolę w pracy nad tekstami.
To ja bym może tutaj wróciła i skorygowała pewną tezę, którą na początku wrzuciłaś tutaj do rozmowy, że redaktor, że dokładam sobie pewnego rodzaju nowy obowiązek, czy nowy rodzaj kompetencji jakby jako prowadząca kurs. Więc oczywiście jako prowadząca kurs z 12 czy 6 osobami, bo taki jest limit, 12 osób to są te osoby, które przyjmiemy na kurs, a 6 osób z tych 12 to będą osoby, z którymi będę pracowała głębiej jakby i tylko z nimi nad ich tekstami. Nie pracowałam nigdy jakby naraz z całą grupą, natomiast nie czuję, jakbym miała specjalnie zmieniać swój sposób pracy jako redaktorki, to znaczy robić coś nowego, czego wcześniej nie robiłam, ponieważ w ogóle moja praca jako redaktorki nie polega na tym, że ja siedzę przy tekście i zmieniam zdania i autor akceptuje albo nie akceptuje, tylko głównie, i wydaje mi się, że taki jest sens w ogóle pracy redaktora, ja w książkach, które redaguję, w tekstach, nad którymi pracuję z autorami, zadaję mnóstwo pytań i dodaję mnóstwo długich komentarzy rozwiniętych na marginesie. I to są komentarze, które zawierają pytania. Czasami jestem trochę takim adwokatem diabła i mówię, a co jeżeli ktoś to przeczyta inaczej? Zastanów się, czy nie lepiej tego to sformułować tak albo tak. Czy na pewno miałeś to na myśli?
Czyli obrazowo mówiąc, piszesz drugą książkę w komentarzach.
Tak. Trochę tak. I też bardzo dużo rozmawiam, czy telefonicznie, czy osobiście z autorami. To zależy, na jakim etapie redakcji jesteśmy. Więc ja w ogóle prowadzę z autorami bardzo dużo rozmów. Ja z nimi bardzo dużo rozmawiam właśnie albo na piśmie, w tych komentarzach, albo już osobiście, głosowo. I wydaje mi się, że praca redaktora to jakby... co najmniej połowa to są te rozmowy, więc to jak ja sobie wyobrażam mój udział w tworzeniu tego kursu i no właśnie w mentorowaniu, to jest właśnie prowadzenie rozmów, to znaczy...
Czyli redaktor nie może być wsobny i ex katedra narzucać, tylko musi po prostu potrafić rozmawiać i pytać.
Na pewno dociekać. Tak, tak. I być takim trochę, starać się jak najbardziej, jak najlepiej wytłumaczyć autorowi, jak z dystansu wygląda jego tekst i co na przykład, jakie zabiegi, które autor zastosował w tekście, widać od razu, że nie wiem, są jakieś sztuczne, coś tam nie gra, coś źle brzmi. Jakby pokazywać mu to i pytać, czy przeczytaj na głos, spróbuj, czy ty to słyszysz tylko, czy tylko w twojej głowie ta intonacja tak brzmi, czym to też widać na piśmie, że to tak wygląda. Więc jakby tutaj jakby wracając do tego, co powiedziałaś na początku, myślę, że praca redaktora to jest głównie rozmowa i na tym bym opierała swój wkład w ten kurs pisania powieści właśnie. I teraz rozwijając właśnie odpowiedź korygującą, zapomniałam, jakie było twoje pytanie właściwe, więc jeżeli możesz je powtórzyć,
ale w zasadzie już odpowiadasz trochę, jaka jest praca redaktora, ale możesz mi odpowiedzieć, czy ona naprawdę jest kluczowa, bo pewien mit, zwłaszcza poza bańką, tak mi się wydaje, że funkcjonuje, że po prostu właśnie redaktor to jest człowiek, to jest korektor, o, może tak, to mam wrażenie, że to się gdzieś zlewa w takiej opowieści, czyli człowiek od postawienia przecinka tam, gdzie powinien być, a go nie ma, bo autor zapomniał. Natomiast wydaje mi się, że wciąż potrzebujemy odpowiedzi na pytanie, czym różnią się po prostu pewne zawody, które wchodzą w ten obieg książkowo-produkcyjny, tak go nazwijmy.
No na pewno jest tak, że ja bez korektora bym nie przetrwała. Nie miałabym tak wspaniałych książek, razem z autorami oczywiście, które ostatecznie już zrobiliśmy. Ja pracowałam bardzo dużo z debiutantami, więc... To, jaka jest moja diagnoza w tym momencie, jak wyglądają teksty, które przychodzą jako teksty debiutantów do redakcji i wydawnictw, no jest taka, że bardzo często autorzy gubią wątki. To się tak czasem wydaje, jakby mieli bardzo dużo zakładek w komputerze pootwieranych jednocześnie. I gdzieś tam coś przechodzi, ale nie do końca wiadomo, jakiś postać się gubi, postać ma inne imię na przykład nagle w połowie książki. Bardzo często styl jest też taki trochę, jakby próbowali być Pilchem, próbowali być Żulczykiem, więc jakby...
No, jak się wzorować, to już na takich, których możemy określić nazwiskiem.
No, tylko że ja bym właśnie wolała, że wydobywać te autentyczne jednostkowe i oryginalne głosy z autorów. Zresztą jakby w ogóle sam proces jakby kwalifikacji, tak może bardzo technicznie brzmi, ale sam proces jakby przyjęcia, to, że ja w ogóle widzę, że w tej książce jest potencjał, no to w moim przypadku jest tak, że ja muszę znaleźć jakąś taką świecącą drobinkę, tak jak, nie wiem, jak się szuka złota w rzece i się przez to sitko piasek przerzuca. I jak zostają właśnie jakieś takie drobinki, to ja jakby już widzę, że jakieś zdania pojedyncze, jakieś określenia, które wynikają z takiej autentycznej, oryginalnej wyobraźni, że to jest dla mnie taki pierwszy jakby sygnał, że o, tutaj jest warto pracować. Jeżeli tego nie ma, bo właśnie ktoś próbuje być innym pisarzem, ktoś bardzo się stara udawać coś albo napisać już taką książkę, w której są wszystkie gotowe odpowiedzi albo wszystkie gotowe jakby sformułowania, które potem autor sobie wyobraża, że pojawią się pewnie w recenzjach z jego książki. Jak ja widzę coś takiego, no to jakby nie mam zaufania do tego, że ta osoba rzeczywiście ma jakiś bogaty świat wewnętrzny, jakąś bogatą wyobraźnię, pomysł i no coś nietuzinkowego.
Ale to wtedy jesteś podejrzliwa i myślisz sobie, może ktoś mi tutaj próbuje przemycić produkt, a ja nie chcę produktu, tylko po prostu tekst, na którym będę pracować i zrobimy z tego coś naprawdę dobrego.
Tak, bo ja nie chcę mieć pisarzy, którzy są autorami jednej książki. To znaczy jakby wydaje mi się, że pisarz się utrzyma na rynku, znowu tak bardzo technicznie i merkantylnie to brzmi, ale pisarz tylko, znaczy to w ogóle jakby, jeżeli ktoś chce być pisarzem, to, czyli wydać więcej niż jedną książkę, rzeczywiście może niekoniecznie żyć z tego, bo rynek bywa różny i również brutalny, no to powinien jakby na takim wyrachowaniu i próbach udawania kogoś, kim nie jest, no nie wiem, czy daleko zajedzie. No. To, więc ja zawsze szukam jednak oryginalności. I odpowiadając może na takie pytania o to, czy pisania się można nauczyć, no właśnie uważam, że no nie do końca. To znaczy ja oczywiście staram się rozwijać, jakby szukać, grzebać w tych złotych drobinkach, czy tam jest gdzieś jakiś wielki, ciężki samorodek, tylko trzeba się do niego dogrzebać po prostu. I staram się z autorem jakby gdzieś rozwijać jego talent. Ale no tak, te drobinki złota na początku w ogóle powinny być. No, jeżeli ich nie ma.
Gdyby to uprościć, tak powiedziałabym z całej wypowiedzi, to czy trochę jest tak, że sam moment dostania się na taki kurs, no bo mamy ten moment selekcji, czyli oceny tego, co... Za chwilę cię, Olu, podpytam, jakie jest w ogóle zainteresowanie, bo przecież mamy te opowieści o tym, że teraz każdy chce pisać, każdy chce wydawać, więc możemy się odbić od tego, na ile ludzie poważnie podchodzą, że tak powiem, do tematu i chcą polepszać swój warsztat. Natomiast czy to jest tak, że to już jest pierwszy sygnał dla potencjalnej osoby? Zostałeś wybrany, to znaczy, że właśnie dostrzegliśmy te drobinki, a jeżeli ich nie widzimy, to trzy razy się zastanów, czy dalej pisać, czy możemy to w ogóle tak zero-jedynkowo traktować?
No tam jest, na naszym kursie KML-u jest spora konkurencja i żeby na ten kurs się zakwalifikować, to rzeczywiście trzeba przejść przez takie dość wymagające...
Sito.
Tak, bo dostajemy co roku kilkadziesiąt mocnych dość aplikacji, z tego wybieramy tylko 12. To jest 12 osób na każdym z tych kursów. Zapomniałam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo się skupiłam na składzie osobowym kursu pisania powieści, bo Marta jest tutaj z nami, ale powinnam jeszcze powiedzieć, że autorką i twórczynią koncepcji kursu redaktorskiego jest Magdalena Budzińska, czyli wiceredaktorka naczelna wydawnictwa Czarne, no i też jedna z najlepszych redaktorek w Polsce, która zaprosiła do współpracy szereg redaktorów i redaktorek, ale może później o nazwiskach jeszcze powiemy. I właśnie a propos produktu jeszcze, bo pojawiło się tutaj określenie produkt i to jest to, o czym też Marta mówi. Wydaje mi się, że jakby jest pewna taka, pewnie uzasadniona też obawa związana z kursami pisania, kreatywnego pisania, przeszczepionymi ze Stanów Zjednoczonych, że to są właśnie takie kursy, na których powstają produkty. Że właśnie pod okiem osoby, która ma swoje preferencje, czy osób, które mają swoje preferencje, gusty, powstają teksty jakoś tam sformatowane i właśnie, które się mają wstrzelić w potrzeby rynku. Natomiast, i są takie kursy, na pewno. Natomiast nasz kurs ma trochę inny charakter. To jest kurs już w dużym stopniu jakby zaawansowania, też jednak skierowany do osób, które już, przez to, że to sito selekcji jest takie wymagające.
Trochę przygotowujecie książkę do wydania, tak?
Czy no możemy albo, to tak... albo wydaje mi się, że jakby mentorzy pracują nad tą bardzo dobrą bazą już. I w związku z tym te, przynajmniej do tej pory tak było i nie sądzę, żeby to się zmieniło w tym roku, że jakby ta różnorodność jest duża. To znaczy, że tam nie ma produktu, bo tam są bardzo różne głosy. Rzeczywiście ci doświadczeni mentorzy wybierają osoby, czy te teksty, w których są te złote drobiny, nie drobiny, tylko
jak
tylko
rozumiem.
To złoto jest gdzieś tam. Może trzeba troszkę je właśnie jakby odkryć, ale to jest, są, myślę, że to do tej pory jakby to widać też, bo co roku wydajemy antologię w PDF-ie z tymi tekstami w ich finalnej, z fragmentami powieści w ich finalnej jakby wersji i tam widać, jak bardzo różne to są głosy. Na wszystkie gusty i wszystkie preferencje. Niektóre mogą się nam akurat osobiście, personalnie bardziej spodobać, inne mniej, ale one są jakieś. To widać po prostu, że to są bardzo różne i bardzo mocne teksty, jeśli chodzi o ten głos. Więc to jest taki kurs, zachwalam go z dużym entuzjazmem i zachęcam do aplikowania, no bo on rzeczywiście jakby nie tłumi indywidualności, tak mi się wydaje. Bo z jednej strony właśnie ta rola mentorów, czyli doświadczonej redaktorki i redaktora, a z drugiej strony zapraszamy też gości, gościnie, czyli autorów i autorki, którzy jakby na warsztatach prowadzonych przez siebie też tak by zdradzają trochę jakby kulisy swojego warsztatu. Nie narzucając oczywiście swojej wizji, ale jakby dzieląc się trochę i stawiając jakieś tam różne wyzwania, proponując ćwiczenia uczestnikom. I przez chwilę się musiałam zastanowić, jakby kogo zapraszam do współpracy w tym roku, ponieważ wniosek ze strony samych uczestników był taki, żeby więcej czasu jednak poświęcić na
pracować.
Na pracę bezpośrednio z mentorami, z tymi redaktorami, którzy po prostu jakby w taki najbardziej jakby intensywny sposób pracują nad samym tekstem. Wszyscy zapraszani przez nas goście do tej pory mieli w zasadzie praktycznie bez wyjątku bardzo dobre jakby oceny, jeśli chodzi właśnie o propozycje tych zajęć, jakie wnosili na kurs. Natomiast ograniczyliśmy liczbę tych osób z zewnątrz, bo po prostu to jest to, czego potrzebują uczestnicy. Pracy nad swoimi tekstami pod okiem właśnie mentorów.
O tym zresztą mówią wszyscy, nawet ci pisarze, którzy już funkcjonują, że jakby sytuacja, w której mają pewne bezpieczeństwo pracy z redaktorem albo redaktorką i mają na to czas, jest tak naprawdę jedną z mniej przyjemnych, ale wspaniałych prac w procesie twórczym. I na tej mniejszej przyjemności chciałabym się skupić, bo rozumiem, że to wcale nie musi być przyjemny kurs. To nie jest głaskanie po plecach.
Znaczy, no nie mamy zamiaru być przemocowi, tak? Ale no tak, znaczy to nie jest kurs, w którym ja powiem, wspaniale napisałeś tekst, w ogóle nie mam żadnych uwag i podpisuję ci kartkę, idź. Znaczy ja właściwie nawet w stosunku do książek, które wydałam już z autorami, znaczy no oni wydali, ja im je redagowałam, te książki dostały nagrody. Ja dalej mam uwagi do tych książek. Jakby ja no jednak jestem trochę tak skonstruowana, może to jest jakiś rodzaj perfekcjonizmu, że ja uważam, że tekst jednak coś tam zawsze z takim też pewnym, pewną obawą zaglądam do książki, którą świeżo wydałam, bo tam zawsze po prostu coś jeszcze znajdę, co można by poprawić. No więc ja jestem rzeczywiście osobą, która, ale myślę, że Filip też pewnie, Filip Modrzejewski też jest bardzo taki dokładny, skrupulatny i chce jak najlepiej dla każdego tekstu.
No ale to chyba jest wpisane trochę w ogóle w zawód redaktora, redaktorki, tak sobie myślę, że gdybyście nie mieli tego dziubdziakowego spoglądania na tekst, gdybyście nie potrafili stanąć obok, gdybyście nie byli obiektywni, gdybyście nie byli skrupulatni, gdybyście nie dążyli do perfekcji, no to chyba trochę to wszystko nie miałoby sensu, tak sobie myślę.
No tak, no bo to jakby mnie zależy na tym, żeby ten tekst jakby szedł w świat, żeby czytelnicy go czytali, żeby też wiadomo, zależy mi na tym, żeby dostawał dobre recenzje. Za każdym razem, jak te recenzje to są, nie wiem, 4 gwiazdki na 6, a nie 5 na 6, to po prostu ja tam, co tam się nie podobało?
No Marta, serwis siedzi w domu po prostu.
Ja bardzo się też jakby emocjonuję później życiem takiej książki, którą redagowałam. I dlatego, poza tym, no to też jest tak, że wydaje mi się, że autorzy bardzo przeżywają. Tak, znaczy ja też tak samo jak autorzy przeżywam odbiór, recepcję książki. I ja trochę, będąc taka właśnie skrupulatna, taka męcząca, taka mówię, dobrze, to jeszcze trzeci raz przeczytajmy tę książkę, jeszcze sprawdźmy, jeszcze przeczytajmy ją na głos, sprawdźmy jeszcze to zakończenie, bo może jakieś inne zdanie na zakończenie. I tak naprawdę czasami jestem bardzo upierdliwa. Ja to robię po to, żeby potem właśnie nie mieć tego takiego zaciskania zębów, że kurczę, mogliśmy jeszcze bardziej popracować,
wydawać, książka mogła być jeszcze lepsza, teraz już wyszła w świat, już nic nie można zrobić. Więc jeżeli rzeczywiście mówię jakieś, nie wiem, skreślam, nie wiem, akapit, dwa akapity, wątek cały skreślam, albo mówię, że ten bohater jest kompletnie blady, nie ma żadnego w ogóle znaczenia dla tekstu, nie sprawdza się, jakby tylko wydłuża, nie chce się o tym czytać, no to nie robię tego dlatego, że nie wiem, chcę złośliwie autorowi powiedzieć, nie umiesz pisać, tylko dlatego, że mnie naprawdę zależy na tym efekcie ostatecznym i naprawdę emocjonalnie później przeżywam to, jak książka jest odbierana.
Muszę ci powiedzieć, że gdybym teraz była w trakcie pisania mojej debiutanckiej powieści, to ja bym do ciebie przyszła. Nawet chciałabym być trochę rozjechana. Mam wrażenie, że taka gotowość w głowie do tego, żeby usłyszeć, że nie wszystko jest dobre, bo tylko dlatego, że byłam w stanie to przelać na klawiaturę i później pojawiło się w pięknym Wordzie i mam tak wypacykowany każdy element książki, to wcale nie oznacza, że on jest wypacykowany. Więc jak mam pewną obietnicę tego, że coś wcale nie musi być takie, jak ja sobie wyobraziłam, to już jest dla mnie obietnica wspaniałej przygody i realnej pracy. Więc dobra reklama.
I właśnie, i teraz jeszcze może tylko dodam informację na temat kursu redaktorskiego, bo właśnie jak mogą się dokształcić i pod czyim okiem mogą się dokształcić takie osoby jak Marta, które w taki tak niesamowicie wszechstronny, wymagający i drobiazgowy sposób będą pracować nad tekstami w różnych polskich wydawnictwach. Te osoby, które w tym roku zapiszą się na kurs redaktorski, będą miały okazję pracować pod okiem naprawdę najlepszych redaktorów i redaktorek w Polsce, które zaprosiła do współpracy Magdalena Budzińska. To są często, niektóre z tych osób znamy jakby, znamy ich nazwiska przez to, że jakoś tam udzielił wywiadu, zafunkcjonował publicznie, dostały nagrodę, jakby chyba coraz większa też widzialność jakby tego zawodu redaktorów, tak. Natomiast część z nich to są nazwiska, które być może nie powiedzą nic słuchaczom, bo to są jednak bohaterowie i bohaterki drugiego planu, którzy
dlatego
właśnie...
Dlatego po raz kolejny namawiam państwa, jak kończycie czytać książkę albo zaczynacie czytać książkę, to bardzo proszę o zerknięcie na tak zwaną stronę redakcyjną albo do stopki.
Jak wam się podobało, to podziękujcie w duchu.
Dokładnie. Tak. I zobaczą państwo, że tam jest znacznie więcej niż jedno, dwa, góra trzy nazwiska, więc zachęcam.
W szkole redaktorskiej będzie oczywiście sama Magdalena Budzińska, Dominika Cieśla-Szymańska, Dariusz Sośnicki, Przemysław Pełka, Filip Modrzejewski, Małgorzata Szczurek, Elżbieta Kalinowska, Tomasz Zając, Aleksandra Boćkowska, Małgorzata Poździk, Wojciech Bonowicz. To będą ci właśnie redaktorzy i redaktorki, którym zawdzięczamy, podobnie jak obecnie tutaj Marcie, to, że dostajemy teksty dopracowane i które się doskonale czyta i świetne literacko. Oczywiście nie umniejszając tutaj wkładu samych autorów.
Nie no, musimy zrobić jakąś obudowę, proszę państwa. To państwo będą teraz, mam nadzieję, oczywiście do czego namawiam, przesyłać swoje teksty. Ja w ogóle uważam, że stanie w miejscu nie jest dobrym pomysłem, bez względu na to, co się chce robić, więc każdy pretekst do tego, żeby się zmierzyć też ze swoimi słabościami, bo chyba wszyscy je mamy, jest dobrym pomysłem. Chciałam was jeszcze zapytać o ten element, który też się pojawia w opisie programu, czyli skreślanie. Umiejętność wyrzucania rzeczy niepotrzebnych z tekstu, bo trochę, Marto, zaczęłaś o tym mówić, ale mam wrażenie, że do końca sobie nie zdajemy sprawy z tego, że czasami wywalenie 40% książki to nie jest żaden ewenement.
Tak, no to się często zdarza. Często jakby idzie też w parze z wyrzucaniem zmiana miejsca fragmentów albo w ogóle inny skład, znaczy takie wymyślenie składu książki, bo też składacze są w ogóle też istotnymi profesjonalistami na określonym etapie powstawania książki, którzy to, jak złożą książkę, znaczy to też redaktor właściwie sugeruje, razem w porozumieniu z autorem oczywiście, żeby na przykład jakiś tekst był rozstrzelony, albo żeby jakiś fragment był na przykład sam osobno na jednej kartce. Wystarczy na przykład jedno zdanie wyjąć jakieś ważne i wrzucić je na kartkę, znaczy na stronę całkowicie pustą, to jedno zdanie wtedy robi jakieś tam określone wrażenie, więc to też jest takie trochę zmysłowe jakby wyczucie tego, jak ten tekst będzie działał w określonym miejscu w tekście. Więc tak, więc to, że ktoś jest przywiązany do jakiegoś ładnego epitetu, który sobie tam wymyślił, a ten epitet po prostu
no,
nie jest
czasami,
ładnym
znaczy on może, to znaczy czasami ja w ogóle jestem raczej za tym, że czas, jak redaguję książki, to zaznaczam właśnie jakieś czasem ładne fragmenty, takie króciutkie, które absolutnie w ogóle są obudowane jakimś czymś, co jest do wyrzucenia i mówię, zobacz, to jest ładne zdanie, fajnie by było, jakbyśmy je ocalili. Jeżeli tam na drugim etapie, przy drugim czytaniu, przy drugim redagowaniu, bo ja zazwyczaj w ogóle redaguję 3 razy każdą książkę, najpierw czyścimy, potem układamy, a potem jeszcze raz czytamy i tam jeszcze dopracowujemy, to jeżeli to zdanie, bo jest bardzo ładne, chciałabym je ocalić, jeżeli to zdanie gdzieś nam będzie pasować, to jeszcze je tam sobie włożymy, mm-hmm. prawda? Więc jakby gdzieś tam staram się te takie drobne rzeczy ocalać też, ale więc to jest też trochę tak czasami handlowanie z autorami, że ja mówię, dobra, pozwoliłam ci zostawić to jedno zdanie, tak, to tamto, co ci zależało, to teraz pozwól mi wyrzucić całą stronę tutaj na przykład, bo autorzy rzeczywiście są bardzo przywiązani. Też. W 90% przypadków autorów, z którymi pracowałam, trafiałam na takich, którzy rozumieli moją argumentację, bo to też nie jest tak, że ja wyrzucam i nie mówię, prawda, że beznadziejne, wyrzucamy. Jakby bardzo często tłumaczę właśnie te moje długie wypowiedzi na marginesach w komentarzach. To są też właśnie tłumaczenia, bo bardzo mi zależy. Jestem w ogóle bardzo szczęśliwa, jak widzę kolejną książkę autora, której ja już nie redagowałam i otwieram sobie ją i widzę, tutaj już
jednak
nauczył się.
I zapracowało.
Coś tam już, na przykład Julek Strachota jest autorem, z którym będę teraz robiła w przyszłym roku kolejne książki. I ja po prostu z książki na książkę widzę, jak on rzeczy, które mu tam tłumaczyłam przy pierwszej książce, którą robiliśmy razem, one zaprocentowały dalej i już pewnych rzeczy mu nie muszę poprawiać, więc już coraz przyjemniej mi się z nim współpracuje, ponieważ widzę, że on rzeczywiście chłonie, rozumie i jakby idzie za tym. Więc ma coraz... tam wiadomo, zawsze są jakieś rzeczy do poprawienia, ale tak.
Czyli to nie jest tak, że wychowujesz pokolenie pisarzy i pisarek, którzy pozbawią cię pracy w którymś momencie.
No właśnie i ja myślę, że zawsze jednak będzie chyba tak, że będą kolejni debiutanci,
którzy... zawsze potrzebujemy oczu, po prostu
Będą potrzebowali się, no bo jednak dużą satysfakcję, bo to jest też może jakiś taki pedagogiczny pierwiastek we mnie, że dużą satysfakcję sprawia mi jednak to, jak widzę, że autor się uczy i już rozumie i łapie, że wystarczy mu powiedzieć, pokazać i on jakby oświeca go i to mu zostaje, że to mu jakoś buduje warsztat, co ja do niego mówię i że właśnie ja wręcz nie chcę wychowywać autorów, którzy są ode mnie uzależnieni, że beze mnie nie napiszą kolejnej książki po prostu. Albo napiszą, ale ona będzie jakaś tam kiepska, bo im ktoś inny zredaguje, kto właśnie na przykład nie zwróci im uwagi na jakieś tam kolejne rzeczy. To więc to jest najwspanialsze, kiedy ja widzę, że właśnie autorzy mnie nie potrzebują już przy tam trzeciej czy czwartej książce. Mm-hmm. Ale no, wtedy zazwyczaj już wracają do mnie tak czy siak, bo po prostu już mamy
to
taką relację.
To jest relacja, no właśnie.
Wyrobioną, że tak, że to już wtedy po prostu jest też... taka, no nie wiem, czy przyjaźń, ale na pewno bardzo dobra, serdeczna znajomość, tak.
Mm-hmm. Olu, a powiedz po co? Bo może ja od tego pytania powinnam zacząć. Trochę tutaj zasiałam przed włączeniem mikrofonów te okropne wizje tego, że wszyscy piszą, mamy tego wszystkiego za dużo. A wy dokładacie jeszcze, jak brzydko to w ogóle brzmi, dokładacie cegiełkę do tego, żeby kolejne osoby były być może bardziej świadome lub bardziej przekonane co do tego, że mogą, będą szukać wydawcy, będą wydawać książki, będą nasycać i tak przesycony rynek. No i teraz pytanie, czy nie lepiej, żeby to była naturalna selekcja? Przepraszam, ja wiem, że to jest okropne pytanie, ale...
Tak, ale ono jest uzasadnione. Ono jest uzasadnione, no bo jednak ten rynek rzeczywiście jest bardzo nasycony, niekoniecznie nasycony książkami dobrej jakości, ale niestety trzeba też powiedzieć, że jest bardzo dużo dobrych debiutów, które...
Nikną.
Które nikną, ale no ciężko się przebić. I to jest jakby pytanie zasadne, jakby.
Ale drugie książki też nie mają łatwo, prawda?
Jak tu nie wspierać osób, które mają talent? I no czasami tak jest, że pierwsza książka bez jakiegoś wsparcia w postaci kursu, stałego jakby dostępu do osób z doświadczeniem, takich jak Marta czy Filip, może się udać. Ta wersja, która jest wysłana do wydawnictwa, jest już bardzo dobra, na tyle dobra, że jakby nie ginie w tym natłoku innych tekstów. No ale często tak jest, że jakby ten potencjał trzeba troszeczkę, czy ten talent na wstępnym jakby etapie drogi, trzeba troszeczkę oszlifować. No i jakby to jest nasza misja. To jest misja Krakowa Miasta Literatury UNESCO, żeby wspierać debiuty. No i to jest jakby wspaniały kurs w tym sensie, że rzeczywiście pozwala rozwinąć skrzydła osobom, które mają ogromny potencjał literacki i które być może dałyby sobie radę w jakiś inny sposób. Oczywiście, na pewno by sobie radę, po prostu świetnie piszą, ale być może to po prostu jest jakiś taki pierwszy krok, który ułatwia orientację, bo ten kurs, z jednej strony oczywiście, to jest przede wszystkim praca nad tekstem i to wynężona praca nad tekstem. Chyba w kwestionariuszu zadajemy takie pytanie, czy jesteś gotowa poświęcać, nie pamiętam jak to określiłeś.
Tak, czy ile jesteś czasu w stanie poświęcać tygodniowo, godzin tak. na to, żeby pracować nad tekstem.
8 godzin w tygodniu, tak, że to jakby to nie jest,
to nie tak, że tak. ktoś usiądzie raz w miesiącu na 2 godziny, przejrzy, co tam ostatnio napisałem, prawda?
Tylko to, albo to co prostu... mi Marta napisała, tak?
na tak. przykład, to są osoby, jednak, które muszą mieć dużą motywację, ale ich nie brakuje. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no i że właśnie... No piękne jest to, że ten kurs też jakby trochę pozwala się tak okrzepnąć, zorientować, jakby, bo tam są też spotkania z wydawcami, też jest jakby spotkanie z grupą, ten feedback, który sobie nawzajem dają uczestnicy, też jest bardzo cenny z tego, tak. co wiemy. No i jakby efektem są książki, które mimo tej dużej konkurencji i to właśnie konkurencji jakby duży, w sensie dobrej jakości, przebiły się, zostały zauważone, bo to jest na przykład Nie wszyscy pójdziemy do raju, Olgi Górskiej, która jest absolwentką tego kursu, nie jedno, Barbary Woźniak, Elżbieta Łapczyńska dawno temu też brała udział w tym kursie, Marta Hermanowicz, czyli jedna z najlepszych debiutantek prawdopodobnie w tym roku też jest absolwentką kursu, no i wiele innych nazwisk, więc to naprawdę ma sens. Chociaż niewykluczone, że jest coraz więcej osób piszących i nie idzie za tym lawinowy wzrost
kobiety wymieniłaś.
Osób czytających. Bo też kobiety tak. stanowią
kobiety jest nagroda Konrada. Kobiet, tak, no ale tak, tych kobiet faktycznie pojawiło się mnóstwo. Dlaczego o nich nie mówić?
Ale rzeczywiście jakby, no kobiety czytają też wiadomo, ale kobiety tak. też piszą. I na tym naszym kursie jest zawsze dużo więcej kobiet. Jakby w ostatnich 2 latach, odkąd ja się zajmuję koordynacją kursu, proporcja wyglądała tak, że to było 11 do 1.
Znaczy 11
kobiet, 1 mężczyzna, tak, w 2 edycjach.
To ogromna różnica.
Ja nie wiem, czy to jest też może jakaś taka genderowa kwestia, że kobiety są bardziej jakby skłonne... Hipoteza robocza. Być może jakoś bardziej skłonna jednak
do pracy.
W pocie czoła pracować nad tym swoim warsztatem, że to jest jednak... jakaś taka gotowość, żeby też otwartość na krytykę. Bardzo, bardzo robocza teza, nie mam pojęcia.
No, ale przypomnijmy, że pierwsze 2 książki Gombrowicza, no to były porażki. Znaczy ta jedna chyba w ogóle ją spalił, tak?
Czeka.
Dopiero Ferdurka to właściwie to był taki debiut, nie debiut, prawda?
Marta, czy jeszcze jakieś smaczki? Bo ja myślę, że my wszyscy lubimy takie, że tak powiem, wsady. Czyli słuchajcie, ci wielcy to też nie byli tacy fajni na początku.
No to też tak od razu nie wychodziło zawsze. I też to te starty.
A Szymborska robiła straszne byki.
Tak, właśnie. No ale pewno miała korektora.
Nie no, akurat sięgam do książki dla dzieci, czyli Szalik o Wisławie Szymborskiej, ale to jest dla mnie wspaniały właśnie symbol tego, że czasami przez ciernie do gwiazd, jak to się mówi, że jednak można robić byki, ale później właśnie przychodzą osoby, które nas ratują, natomiast pewien geniusz w pisaniu jest nie do kupienia i nie do
wydobycia. Ale jestem ciekawa, co Marta by odpowiedziała na pytanie, po co kursy? I czy to ma sens?
Znaczy ja jestem tutaj, gdzie jestem, bo jako 12-letnia dziewczynka wygrałam konkurs na opowiadanie i dostałam zaproszenie, dostałam Odyseję Homera w nagrodę, to był taki wojewódzki konkurs w Olsztynie i dostałam zaproszenie na Klub Literacki Młodych, który był w Miejskim Ośrodku Kultury i chodziłam na niego do 18, chodziłam na niego, na ten klub, co wtorek o 17 do 18 roku życia, dopóki nie wyjechałam na studia do Krakowa właśnie i to była... najwspanialsza, najważniejsza, najbardziej rozwijająca część w ogóle mojego ówczesnego życia. Chodziłam do dobrych szkół, miałam dobre oceny, nie wiem. Mówiąc szczerze, najbardziej rozwijające dla mnie były te zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury, a nie szkoła, do której chodziłam od poniedziałku do piątku. I rzeczywiście to, że teraz zajmuję się pisaniem, to jest pokłosie tego, że jako dziecko zaczęłam właśnie chodzić na taki kurs dla dzieci i młodzieży, którzy piszą, gdzie właśnie co wtorek siadaliśmy, czytaliśmy swoje teksty, cała grupa nas słuchała i wszyscy komentowali, jakby co tam mi się podobało. Oczywiście wszyscy, była jedna osoba, która, pani Iwona Łazicka-Pawlak, która jakby no, była tym mentorem naszym i ona, jej zdanie wiadomo było najważniejsze, wszyscy ją z pobożną taką uwagą jej słuchali. Przynajmniej dla mnie to była najbardziej rozwijająca intelektualnie i też emocjonalnie ścieżka.
Więc myślę, że takie kursy też już dla dorosłych osób no są po prostu wzbogacające. Po prostu.
Właśnie, bo ja udzielam takiej bardzo właśnie takiej pragmatycznej odpowiedzi, ale być może też po prostu jest tam ważny element przyjemności, jakby radości z pisania. Georgi, no co ty masz dzisiaj napisane na koszulce? Radość pisania. No właśnie, tak. Też o to chodzi. Przecież nie wszystko musimy sprowadzać do kategorii właśnie sukcesu, sprzedaży. Oczywiście każda osoba pisząca jednak aspiruje do tego, żeby tę książkę swoją wydać, ale myślę, że też jakby sam proces w przypadku tego kursu jest źródłem dużej satysfakcji i radości.
Zwłaszcza, że jak ktoś mądry mi swego czasu powiedział, czasem ta książka, która była właśnie tak bardzo mocno przepracowywana na kursie, może wymaga tego, żeby ją zostawić, ale już kolejna, którą się napisze, zdecydowanie z tej szuflady wyjść powinna. Więc być może nawet po to, żeby się przekonać, że należy sięgnąć po coś innego i coś innego znaleźć blisko siebie i to opisać, też jest takim elementem in plus. Moje drogie, drodzy państwo, nie wiem, czy czujecie się zachęceni. Ja się czuję zachęcona, ale no cóż, ja się ograniczę do pisania informacji prasowych. Bardzo dziękuję. Marta Serwit, Ola Lipczak były moimi państwa gościniami. Dziękujemy. No i co? Szkoła Pisania KML-u. Jeszcze ostatnie godziny, proszę państwa, teraz wyścig wysyłamy, wyciągamy. No i sprawdzamy się w takim razie. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy i zachęcamy do aplikowania.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.